powinniśmy robić tego, co zrobiliśmy.
Dlatego także w kontekście 15. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę mamy świadomość, dlaczego to radio, ta telewizja jest tak bardzo, bardzo niewygodna niektórym środowiskom politycznym, imperiom medialnym, za którymi często stoją liberalne kapitały.
Dokładnie. Ja powiem tak. Atmosfera, jaka była w Częstochowie, była wspaniała. Prawie pół miliona ludzi, a może ponad pół miliona ludzi zgromadzonych na Jasnej Górze miłości, w pokoju, radości kontrastowało na przykład z tym, o czym rozmawialiśmy przed programem.
Pan prezes Stoczni Gdańskiej, udało się mu wykonać bardzo ciekawą fotografię. Myślę, że będzie mieli możliwość ją pokazania kiedyś Państwu.
Tak, na tej fotografii jest kamerzysta i reporter jednej z telewizji liberalnych, którzy nadają z boku, ale są, że tak powiem, ochraniani przez dwóch ochroniarzy uzbrojonych po zęby. I tak zastanawiałem się, kto tę telewizję miał zaatakować. Te setki tysięcy rozmodlonych ludzi z jednej strony, a z drugiej strony mówię, kamerzysta, reporter telewizji liberalnej i dwóch ochroniarzy naprawdę przygotowanych na totalną wojnę. No, paradoksalna sytuacja.
Przyjmujemy kolejny telefon, prosimy bardzo. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony.
Jezus Chrystus. Kogo witamy, skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwonię z Gdańska.
Jak panu na imię?
Mam na imię Jarosław.
Proszę, panie Jarosławie.
Ja mam pytanie do prezesa Andrzeja Jaworskiego, bardzo krótkie.
Proszę bardzo, panie Jarosław.
Pierwsze pytanie jest tego typu. Kiedy definitywnie Stocznia Gdańska jako perła przemysłu gdańskiego i dominujące przedsiębiorstwo wyjdzie nad tą i będzie firmą dochodową? A drugie pytanie, jaki jest poziom amortyzacji rocznej Stoczni Gdańskiej? Kwotowo. I pozdrawiam prezesa Stoczni Andrzeja, tutaj Jarek Dziubek.
Dziękujemy, panie Jarosławie. Również pozdrawiam. Dobrej nocy. Panie prezesie, proszę.
Ja myślę, że na oba te pytania nie odpowiemy z bardzo prostej przyczyny. Po pierwsze dlatego, że Stocznia Gdańska w tej chwili jest na prostej. Tak jak mówiłem, mamy zysk za pierwsze 5 miesięcy, zysk w wysokości kilku milionów złotych. Według prognoz ten zysk się utrzyma i będzie na koniec roku. Natomiast jest to przedsiębiorstwo, o czym gdańszczanie, o czym także pan wie najlepiej, które potrzebuje olbrzymiego dofinansowania na inwestycje. I my jesteśmy w tej sytuacji, kiedy możemy tylko i wyłącznie swoje własne środki, wypracowane środki na te inwestycje przeznaczać. Proszę pamiętać, że Stoczni Gdańskiej zrabowano, i tego słowa nie boję się i będę go cały czas używał, najcenniejsze tereny, w tym serce stoczni, czyli Pochylnie. Sytuacja jest taka, o czym należy przypominać, że my budujemy statki na pochylniach, które były naszą własnością, które nam zrabowano i które w tej chwili musimy dzierżawić. I to jest za to musimy także płacić kilka milionów złotych.
To najcenniejsze tereny, panie prezesie, Stoczni Gdańskiej sprzedane nawet nie za przysłowiową złotówkę.
Dokładnie. To jest w tej chwili na tych terenach ma powstać, jak to się mówi szumnie, nowe miasto. A na dobrą sprawę pierwsza inwestycja, która ma być uruchamiana, która ma być budowana, to będzie nowe centrum handlowe czy hipermarket niedaleko Trzech Krzyży. No, są to sytuacje skandaliczne, których nikt nie bada, a które myślę, że powinny w końcu być od początku do końca postawione w świetle dziennym. I najważniejsze, co nas czeka, to jest przygotowanie się, to będziemy na to potrzebowali olbrzymie środki, przynajmniej ponad 100 milionów złotych, do przeniesienia całej produkcji. Gdańszczanie wiedzą, co to jest wyspa, na tak zwaną wyspę, czyli na te tereny, które są jeszcze na szczęście nasze. Jest to kilkadziesiąt hektarów, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, tereny warte kilkaset milionów złotych zostały nam po prostu zrabowane.
Przyjmujemy kolejny telefon, prosimy bardzo. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Monika, Nowa Dęba. Ja mam pytanie do pana prezesa agencji. Mianowicie dzwonię z regionu, z Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej. Jest to region po byłej kopalni. Ja mam pytanie odnośnie tego, z tego tytułu, mianowicie, że agencja ma na celu wspieranie przedsiębiorczości w regionach, gdzie ten przemysł upadł. I w naszym regionie wiem, że istnieje oddział takiej strefy ekonomicznej, gdzie w tym regionie się nic nie dzieje. I ja mam pytanie, czy w związku z tym agencja, pan prezes, planuje jakiekolwiek podjąć działania, żeby na terenie byłej kopalni, czy naszego w ogóle województwa mógł nastąpić jakiś rozwój przemysłu, czy jakiekolwiek zmiany mające na celu jakikolwiek rozwój przemysłu, żeby młodzi ludzie nie musieli stąd uciekać. Czy w ogóle jakieś zmiany odnośnie pana dyrektora tej strefy, bo mianowicie ja miałam bezpośredni z nim kontakt, szukałam pracy i niestety nic nie wyszło z tego tytułu, więc no ja mam pytanie, czy w ogóle w tym kierunku pan prezes przewiduje jakiekolwiek zmiany.
Dziękujemy pani Moniko, pani prezesie.
No, znaczy pani wybaczy, ale jeżeli chodzi o personalia, to nie jest to rzecz publiczna, natomiast chciałbym zwrócić pani uwagę, że Tarnobrzeska Strefa Ekonomiczna jest strefą, która działa i są tam podejmowane inwestycje różnego rodzaju. Oczywiście ja znam problem tej strefy, który polega na tym, iż jakby Tarnobrzeg i miejsce, w którym ta strefa jest położona, nie przyciągały do tej pory inwestorów i część terenów tej strefy została użyta czy przeniesiona w inne miejsca Polski. Ja myślę, że to się powoli będzie zmieniać, że również ten Tarnobrzeg i te miejsca zaczną odżywać. Proszę zauważyć, że budżet państwa włożył w uzdatnienie terenów kilkanaście miliardów złotych do tej pory i są to pieniądze, które tak dopiero na początek umożliwiły w ogóle istnienie tego terenu jako terenu nieskażonego. To był dopiero pierwszy element. Teraz następnym elementem oczywiście będzie, są już i będą inwestycje, także no nie byłbym tak bardzo zmartwiony tym, że póki co tego jeszcze nie ma, to się powinno zmieniać. No dam pani przykład, ten, który był poruszany tutaj na początku naszej rozmowy. Chociażby ten Mielec, który oczywiście to jest strefa mielecka, ale blisko państwa, uzyskał inwestora i myślę, że tereny w państwa strefie będą wcześniej czy później, a raczej wcześniej, z tego względu, że jest duży popyt i łaknienie inwestycyjne będą się rozwijać.
Dziękuję panie prezesie. Słuchaczom Radia Maryja, widzom Telewizji Trwam, pragnę przypomnieć, że dzisiaj rozmawiamy w studiu Telewizji Trwam, a zatem wybieramy numery telefonów, które obowiązują na co dzień w telewizji w naszym programie. 657-0011, 657-0012, 657-0013 i 14, kierunkowy do Torunia 56. Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Mówię z Gdańska.
Jak pani na imię?
Barbara.
Witam pani Barbaro. Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Czy mogę mówić?
Tak, proszę bardzo, rozpocząć wypowiedź.
Ale jeszcze ksiądz widzę, coś mówi.
Nie, proszę kierować się tym, co pani słyszy w słuchawce telefonu. Dobrze?
Dobrze.
Proszę bardzo, rozpocznijmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Po prostu jestem z Gdańska, mam na imię Barbara, nie podaję swojego nazwiska ze względu na to, że mój syn i wnuczek pracuje w tym zakładzie, to znaczy w Stoczni Gdańskiej. Od początku, kiedy stocznia strajkowa się interesuje tym zakładem, ponieważ tam część mojej rodziny pracuje, a teraz szczególnie słuchając tego wszystkiego, co Platforma Obywatelska obrzydliwego mówi na temat stoczni, po prostu to jest nie do wyobrażenia, jak można coś takiego robić. Chciałam się zapytać pana prezesa stoczni, pana, który tam jest.
Pana prezesa Andrzeja Jabłońskiego.
Czy pan Adamowicz, który należy również do Platformy Obywatelskiej, a jest jednocześnie prezydentem miasta Gdańska, cokolwiek robi, ażeby stoczni ulżyć i stoczni pomóc? Ponieważ on jest z Platformy i przypuszczam, że on może właściwie szkodzić i z Tuskiem może w jakichś układach jest. Bo...
Tak, pani Barbaro?
Słucham.
Tak, bo pani przerwała wypowiedź, bo jest niewyłączony radioodbiornik. Dziękuję ślicznie za ten telefon. Pan prezes Andrzej Jaworski, proszę bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję pani Barbaro za ten telefon. I powiem tak, no pani i dzięki temu, że dwie bliskie osoby pani pracują w Stoczni Gdańskiej, na pewno wie na pewno, że w naszym zakładzie nigdy nie było żadnego gułagu. Tak jak niektórzy politycy, niektóre media określają, że jest to zakład, który cały czas stara się wyjść na prostą i wyjść w taki sposób, żeby już nigdy nikt nie próbował go zamknąć. Natomiast sytuacja w Gdańsku jest konkretna. Tutaj rządzą rzeczywiście politycy Platformy Obywatelskiej i proszę sobie przypomnąć tylko i wyłącznie jeden fakt. Wtedy, kiedy Stocznia Gdańska straciła tereny, kiedy te tereny zostały nam zrabowane, były to tereny przemysłowe, tereny stoczniowe, Rada Miasta Gdańska, ówczesny prezydent Miasta Gdańska doprowadziły do bardzo szybkiej zmiany planów zagospodarowania przestrzennych i byli to politycy Platformy Obywatelskiej, więc myślę, że to wystarczy jako odpowiedź na pani pytanie.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witamy? Skąd telefon?
Z tej strony Marcin, ja dzwonię z Gdańska.
Proszę bardzo, panie Marcinie.
Znaczy, ja mam takie pytanie do pana prezesa Jaworskiego, bo przed chwilą pan prezes mówił, że dla nowo przyjętych pracowników, czy tam w ogóle dla pracowników, będą takie podwyżki tam mniej więcej 21 zł. Ja mam takie pytanie, czy te podwyżki również dotyczą tej grupy zawodowej, jakim są operatorzy urządzeń podnośnych, suwnic, dźwigów stoczniowych? Ponieważ ja przepracowałem 5 lat w stoczni na wydziale K1, na tym samym wydziale, gdzie pracuje pan Bronek Baranowski, znam pana Bronka Baranowskiego. Ja uważam, że ta grupa zawodowa była tak trochę traktowana po macoszemu, bo ja praktycznie pracując tam przez 5 lat, bez nadgodzin, to zarabiałem w granicach 1000 zł. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy, panie Marcinie. Do widzenia, dobrej nocy. Proszę bardzo, panie prezesie.
Więc sytuacja jest taka, jeżeli chodzi o te zawody, to podwyżka, jaka była, to było 10% w zeszłym roku. W tym roku dochodzimy do kolejnego 10%, czyli łącznie to będzie 20%. Natomiast w stosunku do pracowników produkcji bezpośredniej, no jest to na pewno jeszcze duża praca przed nami, natomiast nie jest żadną tajemnicą, że w stoczni najwięcej zarabiają i będą zarabiać jeszcze przez długie lata kadłubowi, monterzy, spawacze. To są te zawody, które są przy bezpośredniej produkcji i tych pracowników nam w tej chwili najbardziej brakuje, natomiast staramy się, aby wszyscy pozostali także mogli jak najszybciej do tych stawek dojść. Więc tak jak powiedziałem, tam jest jeszcze dużo przed nami do zrobienia, ale myślę, że w miarę krótkim odcinku czasu będziemy w stanie tutaj także te pieniądze zwiększać.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Telefon jest z Wrocławia, nazywam się, mam na imię Jerzy.
Witam, panie Jerzy.
Ja chciałem się zapytać panów zaproszonych przez Radio Maria i Telewizję Trwam w kontekście tych wspomnianych na początku audycji negatywnych artykułów i panowie nie chcieli jako przez dobre wychowanie i dyplomację wymieniać tytułu, ale wszyscy wiedzą, że chodzi o Gazetę Wyborczą, która wymyśliła ten słynny serial o tym gułagu. Ta gazeta zresztą nieraz szkodziła Stoczni Gdańskiej i innym firmom. To już jest standardem, że tam są ciągle takie pseudorewelacje na różne tematy, na tematy różnych firm. I z reguły chodzi o to właśnie, żeby tam tym firmom zaszkodzić, bo interesy, powiedzmy, różnych koncernów są sprzeczne z interesami tych polskich firm, których Gazeta Wyborcza atakuje. A ostatnim przykładem jest chociażby atak wyborczy na prokuraturę. To spotkało się z kontrargumentami ministra Ziobry. To jest przykład sprzed chyba dwóch dni zaledwie. Moje pytanie jest następujące. Jeśli Gazeta Wyborcza ciągle w sposób bezprzykładny atakuje różne środowiska, różne firmy w Polsce, okazują się te ataki oparte na nieprawdziwych danych, po prostu na kłamstwach, to czy nie można byłoby wreszcie podać tej Gazety Wyborczej do sądu i obłożyć, uzyskać zgodnie z obiektywną prawdą wyrok wskazujący na wysokie grzywny Gazety Wyborczej. Taki wyrok, który by, w wyniku którego Gazeta Wyborcza musiałaby słono zapłacić za swoje kłamstwo, myślę, że na jakiś czas odrzuciłby ją od stosowania takich paskudnych metod. Dlaczego nikt tego nie stosuje? Właściwie wszyscy, jak przysłowiowe barany idą na rzeź i cały czas są przedmiotem gwałtownych ataków, niesprawiedliwych i upartych często na kłamstwach, nie ma żadnej kontrakcji. Na świecie jest tak, że jak jakiś medium kłamie, to w końcu sąd wydaje wyrok i trzeba po prostu za te kłamstwo zapłacić. Finansowo. Jest to cios finansowy, chyba najbardziej skuteczny. Co panowie o tym sądzą? Dziękuję bardzo.
Szczęść dziękuję panie Jerzy, pozdrawiam. Nie jest tak, że nie są żadne prowadzone procesy sądowe. Pan prezes chociażby wspomniał o procesie prowadzonym w kontekście tego kłamstwa zawartego w bardzo konkretnym artykule. I te sprawy kończą się zasadniczo jakimś sprostowaniem umiejscowionym na łamach gazety gdzieś przy końcu tego pisma i to jeszcze drobną czcionką.
Natomiast po ostatnich artykułach Gazecie Wyborczej zmieniliśmy taktykę. Tutaj chcemy iść do samego końca z procesem. Czekamy na werdykt Sądu Okręgowego w Warszawie i mamy nadzieję, że ten proces będzie co prawda trwał pewnie bardzo długo, być może nawet kilka lat. Ale będziemy cierpliwie czekać. Jesteśmy pewni, że ten proces wygramy.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo? Halo? Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, prosimy bardzo. Jesteśmy
na... będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Bolesław.
Tak, witam. Panie Bolesławie, wyłączyć całkowicie radioodbiornik albo telewizor.
No.
Trzeba wyłączyć koniecznie.
Właśnie, nie będzie pochwalony Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bolesław. Ja pracowałem w Stoczni Gdańskiej długie lata. I chciałbym wrócić do tego, że największą taką klęską, jaką dotknęła stocznia, to była działalność tak zwanych restrukturyzatorów firmy Wierciński z Warszawy i pana Szaja z Poznania, którzy doprowadzili do tego, ażeby podciąć już całkowicie temu zakładowi, któremu włożono tyle milionów, setki milionów na nowe dźwigi, na zbudowanie pochylni dla budowy Panamaxów i stare dźwigi, którymi budowaliśmy przez kilkadziesiąt lat statki, w tej chwili jedynie zostały, że tak powiem, usunięte, sprowadzono z Finlandii wiele dźwigów o dużej nośności, wybudowano w stanie surowym halę, warsztat, bo dotychczas te stocznie, tereny A, B i C nie miały jednego wielkiego warsztatu wyposażeniowego. Tynkownia była w Szarych.
Panie Bolesławie, ciężko wchodzić w szczegóły i w drobiazgi. My rozumiemy zasadniczą myśl pana wypowiedzi. Chodzi o rozliczenie tych osób, które stoją chociażby za niektórymi nieprawidłowościami dotyczącymi sprzedaży niektórych części. Stoczni Gdańskiej zostało wymienione nazwisko pana Wiercińskiego, syndyka masy upadłościowej. Panie prezesie, czy są prowadzone jakieś w tym momencie procesy dochodzenia sprawy, które miałyby na celu rozliczenie i przypatrzenie się całemu temu procesowi, który był prowadzony w stoczni po 1989 roku?
Drogi ojcze, drodzy radiosłuchacze, my niestety musimy się w pierwszej kolejności skupiać na bieżącej produkcji i na bieżących atakach, bo w tego, jak państwo słyszycie, jest naprawdę bardzo dużo, a w pierwszej kolejności musimy pilnować, aby firma funkcjonowała i to funkcjonowała dobrze. Natomiast wokół stoczni jest cała grupa przyjaciół, którzy są związani z nami uczuciowo. Do takich należy była pani poseł Gertruda Szumska, którą serdecznie pozdrawiam, która wraz ze swoimi przyjaciółmi pewnych spraw pilnuje i o pewne sprawy, zwłaszcza te historyczne, zabiega. My służymy pomocą prawną, tą, którą możemy, natomiast z reguły właśnie te sprawy historyczne są prowadzone, czy o te sprawy bezpośrednio walczą osoby z grupy naszych przyjaciół. I to jest element, który niestety musi się tak dziać, dlatego że nie jesteśmy w stanie po prostu prowadzić wszystkiego naraz. Tego jest tak dużo. Aczkolwiek w momencie, kiedy już pojawiają się konkretne sprawy w sądzie czy w prokuraturze, to natychmiast jesteśmy do tego przygotowani, zbieramy materiały i służymy, że tak powiem, całą pomocą. I według ostatnich informacji, które uzyskujemy, niektóre sprawy znowu mają wejść na wokandę i wtedy natychmiast do tego przystąpimy po właściwej stronie, dlatego że zależy nam na tym, aby zwłaszcza ten majątek, który został nam zagrabiony, odzyskać.
Ja mogę powiedzieć, że my jako związek bardzo mocno protestowaliśmy na tę decyzję, którą pan syndyk Wierciński podjął, również pan mecenas Szaj, bo to od nich mieliśmy informację, że Stocznia Gdynia jest jednym z największych dłużników na wybrzeżu i że to są niedopuszczalne takie naciski, żeby tej stoczni oddać jeszcze ten nasz majątek. Jak to się stało, że ci sami panowie za kilka dni, kiedy ujawnili nam tą informację jako związkowi, podjęli inną decyzję, oddając we władanie panu Szlancie i innym ludziom nasz zakład? Te dźwigi, o których pan mówił, oczywiście one są i były bardzo potrzebne stoczni. Niestety część z nich również została wygrabiona i na dzień dzisiejszy powoduje to różnego rodzaju perturbacje bezpośredniej produkcji. Brak tych dźwigów, nawet jeżeli już wyłączyliśmy z produkcji teren A, częściowo teren B, to na terenie C one są bardzo potrzebne. Niestety ich nie ma już. Są niestety sprzedane według tego, co my wiemy i bezpowrotnie straciliśmy.
Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Mówi Maria Sosnowca, Szczęść
Witam Pani
Boże.
Maria, Szczęść Boże.
Jestem oburzona do ostateczności zachowaniem Donalda Tuska. Przecież poseł Polski to ma dbać o interes Polski. Powinien ze wszystkich swoich sił starać się dopomagać, a nie rujnować stocznię w tej chwili. I mnie się to nie mieści w głowie, że polski poseł może dostawać takie honorarium, jakie przysługuje, ale przecież nie za wrogą, perfidną robotę, niszczycielską robotę. To jest jedno. Poza tym, to jestem tak oburzona, że naprawdę trudno mi jest mówić. Rozumiem, że stocznia, która, no cała stocznia, szczególnie prezes, zarząd, nie jest w stanie prowadzić procesów, bo przecież pracują i pracują z wielkim trudem. ale uważam, że jednak powinien mieć proces za szkodliwą działalność. Przecież szkodliwie to działa wróg, a nie polski poseł aktualnie. Bo do tej pory to słyszałam jego język. To już nawet jemu samemu ubliża to, w jaki sposób Donald Tusk w ogóle odważa się mówić. To już jego kompromituje. Ale żeby to były słowa wredne, perfidne, szkodliwe, ale żeby było takie postępowanie, to ja sobie nie wyobrażam, jak on może dalej tak pracować i żeby coś zrobić, żeby go natychmiast unieszkodliwić. Przecież z wrogiem to się walczy, a nie płaci mu się jeszcze ciężkich pieniędzy. Moja emerytura za 3 lata by była, wyniosłaby tyle, co on ma za 1 rok, a mam 40 lat pracy.
Za 1 miesiąc.
Przepraszam, on za 1 miesiąc. Ja dzieckiem byłam przed wojną, ale pamiętam wielką radość, do mnie to dotarło, do dziś pamiętam, wielką radość, bo wtedy był wodowany statek polski, że to jest okno na świat. To ta wielka radość, to musiała być wielka radość ogólna, skoro do mnie jako kilkuletniego dziecka, 8 lat miałam wtedy, to dotarłam. To morze, to polskie morze i ciągle się to odzyskaliśmy morze. I naraz teraz ruinę Stoczni Gdańskiej to przeżywam strasznie. Strasznie pamiętam, jak to się działo w Radiu Maria parę lat temu, kiedy była mowa o tej stoczni. Pamiętam, jak była zamknięta i dzisiaj jest teren spacerowy dla statków spacerowych innego państwa. Innego państwa, bo Unia jest Unią, ale państwo jest państwem. No dziękuję, bo niezbyt zdarnie mówię, ale myślę, że zostało zrozumiane, o co mi chodzi i życzę, żeby nie było w Polsce takiego wroga.
Dziękujemy, pani Mario.
Pani Mario, serdecznie dziękuję za ten telefon. Do dzisiaj jest tak, że kiedy statek spływa, statek wyprodukowany w Stoczni Gdańskiej, to wszystkie osoby, które są przy tej uroczystości, na pewno coś na sercu czują. Jest to bardzo piękne przeżycie i chcemy, żeby tych statków, które sławią polską produkcję na wszystkich morzach, oceanach, było jak najwięcej. Natomiast rzeczywiście na całym świecie jest tak, że żaden parlamentarzysta, nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby wypowiedział się negatywnie o jakimkolwiek zakładzie pracy, zwłaszcza takim zakładzie, który zatrudnia kilka tysięcy ludzi. Takiej wypowiedzi na Zachodzie żaden polityk by po prostu nie przeżył politycznie. On by natychmiast się podał do dymisji, zwłaszcza kiedy by mówił nieprawdę. Tu mamy do czynienia z sytuacją, że pan Donald Tusk kłamie publicznie i przechodzi nad tym do porządku dziennego. Ja chcę powiedzieć, że na konferencji prasowej było wielu dziennikarzy z Pomorza, ale także były telewizje innych stacji i z wyjątkiem telewizji Trwam żaden magazyn, żadne inne czasopismo nie zamieściło tej relacji. To też o czymś świadczy. Tylko i wyłącznie telewizja Trwam pokazała prawdę, nie bała się tego. Nazwisko pana Donalda Tuska zablokowało właściwie wszystkie inne media.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Mieczysław Gdańska.
Witam, panie Mieczysławie.
Ja bym miał pytanie do pana prezesa. Panie prezesie, wspomniał pan o stratach, jakie stocznia poniosła na skutek rabunkowej gospodarki i niszczenie stoczni. Czy jest jakieś prowadzone dochodzenie prokuratorskie, żeby ci ludzie, którzy doprowadzili do ruiny stocznie, ponieśli jakieś konsekwencje? Chodzi o imienne, konkretne, bo to są konkretne osoby, które szkodzą i szkodziły. I następne pytanie to jest, czy tereny które zostały zagrabione, są do odzyskania. Czy stocznia czyni jakieś starania w tej materii, żeby odzyskać z powrotem te tereny i pochylnie?
Dziękuję.
No i poza tym następne jeszcze pytanie mam takie, które... Czy ma pan wokół siebie jakichś agentów, bo skoro przeciekają jakieś informacje do mediów, no to ktoś tam musi szkodzić w pańskim otoczeniu. Dziękuję, to tyle.
Dziękujemy, panie Mieczysławie.
Panie Mieczysławie, zacznę od końca. To, że my straciliśmy tereny warte kilkaset milionów złotych, oznacza, że ktoś te tereny uzyskał. Więc na pewno wielu osobom zależy na tym, aby nie było możliwości, aby nasz zakład o te tereny się mógł starać. Nie jest to łatwe. Na bazie prawa polskiego czy europejskiego jest to bardzo trudna sytuacja. Prowadzimy rozmowy, kilka kancelarii stwierdziło, że jest w stanie te tereny odzyskać, ale sprawa jest naprawdę żmudna, ale być może właśnie przez to, że takie działania podejmujemy, pojawiają się tak silne ataki, tak różnorodne ataki. Natomiast myślę, że będziemy o te tereny, będziemy o prawdę walczyć do samego końca. Czy nam się uda, tego po prostu nie wiemy.
4 minuty do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. Panie prezesie, jaka przyszłość polskiego przemysłu stoczniowego i czego należałoby życzyć Stoczni Gdańskiej?
Ja myślę, że Stoczni Gdańskiej należy życzyć tego, żeby uwierzyła w siebie. Żeby to, co mówił pan przewodniczący o tym wpływie mediów na ludzi, ludzie to powinni zdecydowanie odrzucić i w ogóle się tym nie przejmować. Ja miałem do czynienia z taką sytuacją w polskiej żegludze morskiej, gdzie przez 6 lat wszyscy tak zwani szacowni mędrcy, włącznie z jakimś socjalistycznym jeszcze dyrektorem, jakimiś osobami, które gdzieś tam jakiś interes w tym PŻM-ie miały, pluły, przeszkadzały itd., itd. To zupełnie nie ma sensu. Oczywiście no, media, czy jak gdyby taki ogląd zewnętrzny jest potrzebny z tego względu, że jak panowie będziecie mieli w końcu ten sukces, to chcielibyście mieć również satysfakcję. Ja muszę powiedzieć tak, że ze swojego własnego przykładu, że absolutnie mnie tej satysfakcji pozbawiono, mimo wielkiego sukcesu ekonomicznego. Niemniej jednak warto było i warto jest się starać z tego względu, że jednak kilka tysięcy ludzi ma pracę, kilka tysięcy ludzi utrzymuje swoje rodziny, utrzymuje domy w Gdańsku i tego życzę wam, żebyście odrzucili te negatywne emocje, które wokół was są specjalnie gromadzone po to, żeby was od stoczni wygonić. Jeżeli chodzi o przyszłość tej stoczni, to ja, reprezentując właściciela tej stoczni, którym jest Agencja Rozwoju Przemysłu, jestem spokojny. Jestem spokojny z tego względu, że stocznia ma przed sobą naprawdę, naprawdę dobrą przyszłość. Trochę się niepokoję o to, że nie stać jest nas na popełnienie błędu. Nie możemy popełnić żadnego błędu, jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o inwestora. Tutaj z tego względu, że mamy odpowiedzialność nie tylko materialną, nie tylko ekonomiczną, ale również odpowiedzialność już chyba, no nie wiem, nie chcę użyć takiego słowa, narodową, odpowiedzialność właśnie za to stocznie i to jest... Czego bym sobie życzył, żeby mnie ta odpowiedzialność nie przygniotła, ponieważ jest to no, zakład, jest to przedsiębiorstwo takie, no takie jakim ono jest, Stocznia Gdańska, kolebka Solidarności, w zasadzie miejsce, w którym się zrodziła wolność polska po II wojnie światowej. Ale jeśli chodzi o samą stocznię i o ludzi, jacy są w stoczni, to ja muszę powiedzieć, że obejmując Radę Nadzorczą w Stoczni Gdańskiej i będąc jednak, tego się nie da uniknąć, zaszczepiony tym, co media mówiły o tej stoczni od lat. Ja byłem tak pozytywnie zaskoczony, tak zdziwiony, że to są tam tacy wspaniali ludzie, że są tacy pracownicy rzetelni, że no naprawdę to było dla mnie po prostu o 180 stopni. Także ta stocznia, myślę, że da sobie radę. Podobnie jak stocznia Szczecińska, jak stocznia Marynarki Wojennej i również stocznia Gdynia przy tej no, przysłowiowej odrobinie, bo nie jest to odrobina pomocy państwowej. Myślę, że mamy do czynienia jeszcze z kilkoma latami hossy w przemyśle stoczniowym i że dobrze jest, że ten moment restrukturyzacji właśnie robimy teraz, kiedy jest hossa, kiedy są klienci na statki, kiedy tak naprawdę no, nie nadążamy z produkcją. No.
Drodzy Państwo, nasze spotkanie dobiega końca. O aktualnej sytuacji w Stoczni Gdańskiej, w przemyśle stoczniowym, w studiu telewizji Trwam Radia Maryja rozmawialiśmy z panem Pawłem Brzezickim, prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Z panem Andrzejem Jaworskim, prezesem Stoczni Gdańskiej.
Dziękuję ślicznie.
I z panem Brunonem Baranowskim, członkiem Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej.
Dziękuję.
Dziękujemy również wszystkim widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Po godzinie 23:00 zapraszamy do wspólnej modlitwy kompleta, modlitwa na zakończenie dnia. Proszę o telefon do wspólnej modlitwy 056 655 23 55 lub 056 655 23 56. Informacja o numerach stron. Hymn Chryste Tyś Dniem Pełnym Blasku z drugiego tygodnia, tom 3, 1015 strona, w wydaniu skróconym 1167. Psalmodia, czytanie i modlitwa z tekstów po drugich niż porach niedzieli uroczystości, strona 1022 w tomie 3, w wydaniu skróconym 1175. Responsorium i pieśń Symeona odpowiednio 1024 i 1169. Antyfona końcowa Matko Odkupiciela 1018 w tomie 3 1171 w wydaniu skróconym. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Proszę, księdze.
Zastanówmy się, jak wyglądał ten dzień. Prośmy o potrzebne dla nas łaski, przepraszając Boga za wszystkie nasze grzechy, zaniedbania. Wglądnijmy w nasze sumienia. Zastanówmy się, czym obraziliśmy Boga, za co winniśmy Go przepraszać, jak również zastanówmy się nad tym, o co powinniśmy prosić, aby przymnożył Bóg nam łaski w pomnażaniu tego, co dobre w naszym życiu. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych. Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym. Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą. Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił. Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka?
Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On same Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz, wierność Jego jest uklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką. Za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego.
Proszę bardzo.
Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie i nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
W
ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza. Tyś jest przewodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno i przedtem
i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Bóg zapłać.
Kto się
z Rudy Śląskiej modliła się Rita.
Bóg zapłać za włączenie
się. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dobranoc.
Dobranoc z Panem Bogiem. Również dziękuję wszystkim słuchaczom za dar wspólnej modlitwy, życząc dobrej, spokojnej nocy. A kto jest w drodze, czy ktoś, kto nie może spać, niech czuwa, niech słucha Radia Maryja i współtworzy kolejne audycje po północy. Z Państwem będzie ojciec Waldemar, a ja teraz zapraszam na serwis informacyjny, a następnie na korespondencję ojca, dyrektora ojca Tadeusza Rydzyka.
Rodzina Radia Maryja i dzieła powstałe przy medium to znak czasu i nadziei, mówił podczas homilii ksiądz profesor Andrzej Dzięga, ordynariusz diecezji sandomierskiej, główny celebrant Eucharystii, sprawowanej dziś na Wałach Jasnogórskich w jubileuszową 15. pielgrzymkę radiowej wspólnoty. Tegoroczne spotkanie przebiegło pod hasłem „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. Do tego wezwania nawiązał ksiądz biskup Andrzej Dzięga.
Oto Bóg przemówił do nas przez swoje słowo. To słowo staje się dla nas znakiem działania Boga. To jest znak Kościoła. Dlatego rozraduj się, siostro i bracie, dzisiaj z tej wspólnoty wiary, wspólnoty modlitwy i wspólnoty czynu. Rozraduj się, że jesteś w tej wspólnocie nadziei, aktywnej często wbrew ludzkiej nadziei. Rozraduj się, że jesteś dzisiaj w tej wspólnocie miłości, której źródłem jest sam Bóg, bo przecież Deus Caritas Est. Ta wspólnota rozmodlonego i gotowego do działania Kościoła to szczególny znak dla nas i dla świata.
Ksiądz biskup zwrócił uwagę na zagrożenia współczesnego świata dla rodziny, życia i Kościoła. Wspomniał o atakach na księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa, zaznaczając, że świadczą one o dobrej kondycji Kościoła.
Te więc ataki, choć niesprawiedliwe i zawsze bolesne, możemy uznać my, wierzący, jako symptomy zdrowia ewangelicznego w Kościele. Potrzebne są rany Chrystusa, aby człowiek dobrej woli mógł uwierzyć. Potrzebne są dzisiaj rany Kościoła, aby ludzie dobrej woli mogli uwierzyć. Paweł sam nazywa siebie apostołem ukrzyżowanym dla świata. Ukrzyżowano też Piotra apostoła, ukrzyżowano Andrzeja apostoła, ukrzyżowano tysiące chrześcijan. A niektórzy dzisiaj twierdzą, że mówienie o krzyżowaniu apostoła Chrystusowego to nadużycie semantyczne. To nie jest nadużycie, to jest prawda.
Zwracając się do obecnego na uroczystościach premiera polskiego rządu Jarosława Kaczyńskiego, pasterz kościoła sandomierskiego powiedział:
potrzebna jest ta modlitwa zawsze, ale szczególnie dzisiaj w Polsce, tylko w mocy Ducha Świętego. Owocnie powróci bowiem dyskusja o życiu świętym i nietykalnym od poczęcia do naturalnej śmierci. Panie premierze, ta nadzieja i ta dyskusja trwa w Kościele i trwa w narodzie. Musi trwać. Nie mogą te tematy też nie powrócić w dyskusji publicznej o Polsce i o Europie. W Duchu Świętym i w publicznej zgodzie niech powróci i niech odmieni oblicze polskiej ziemi. Panie premierze, pomóżcie polskiemu narodowi, aby najpierw sam rzeczywiście stanął na nogi po tylu cierpieniach, a wtedy mocny duchem i dobrze zorganizowany nie będzie się bał otworzyć na wschód i na zachód.
Współkoncelebransami dzisiejszej Eucharystii byli księża biskupi m.in. z Sandomierza Edward Frankowski, z Łomży Stanisław Stefanek, z Legnicy Stefan Regmund, ze Świdnicy Stanisław Napierała, z Koszalina Tadeusz Werno, z Wrocławia Józef Pazdur, a także kapelan rodzin katyńskich ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski, infuat ksiądz Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny tygodnika Niedziela oraz dr Zdzisław Klawka, prowincjał warszawski prowincji redemptorystów, dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk oraz 200 kapłanów przybyłych na uroczystość i redemptoryści posługujący w rozgłośni. Słowo podziękowania do wszystkich organizatorów uroczystości, darczyńców i przybyłych na Jasną Górę skierował dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk. Zwrócił uwagę na to, ile znaczy wspólnota naszej radiowej rodziny.
Radio Maryja i telewizja Trwam to imperium Maryi, źródło prawdy i mądrości. Tak pięknie tu ktoś napisał. I jeszcze inne napisy są piękne. Nad wzburzonym falami kłamstwa morzu dusz ludzkich wyłania się światło nadziei, barka prawdy ze sterem Maryi, wyspa pokoju z latarnią Chrystusa. Nie trać nadziei. Pięknie. To wy wszyscy piszecie to. To gdzieś w sercach czujecie. Wszystkim z całego serca Bóg zapłaci.
Podczas Eucharystii odnowiony został akt intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt oddania Matce Bożej. W obecności wszystkich zgromadzonych odczytany został telegram do Ojca Świętego Benedykta XVI. Po zakończonej mszy świętej do ponad półmilionowej rzeszy pielgrzymów zwrócił się premier Jarosław Kaczyński. Dziś Polska jest tutaj. Dzięki takim jak wy Polska będzie trwała wbrew wszystkiemu, powiedział premier. W dwudniowych uroczystościach udział wzięli przedstawiciele rządu. Oprócz premiera, wicepremierzy Przemysław Gosiewski, Roman Giertych i Andrzej Leper. Obecni byli także parlamentarzyści, m.in. minister środowiska Jan Szyszko, wiceminister zdrowia Bolesław Piecha i szef służby kontrwywiadu wojskowego Antoni Macierewicz, sekretarz generalny PiS Joachim Brudziński, a także rzecznik praw dziecka Ewa Sowińska oraz władze wojewódzkie i samorządowe. Rzesze wiernych przybyłych na dwudniowe spotkanie na Jasną Górę powierzyły Jasnogórskiej Królowej Polski radiową wspólnotę i dzieła powstałe przy Radiu Maryja. Modlitwa do Maryi stała się wspólnotowym wyznaniem wiary wobec Chrystusa i Jego Matki, także wobec Ojczyzny, wreszcie wobec samych siebie, wspólnoty rodziny Radia Maryja, co sprawia, że jest ona przede wszystkim modlitewnym spotkaniem, które umacnia duchowo słuchaczy tej katolickiej rozgłośni, o co starają się posługujący w Radiu Maryja redemptoryści.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kochana rodzina Radia Maryja, właśnie wracamy w tej chwili z Częstochowy, z tego przepięknego spotkania z Matką Najświętszą. Wszystkich tych, którzy ją kochają, spotkania rodziny Radia Maryja z Matką Najświętszą, z naszymi pasterzami, kapłanami, siostrami zakonnymi, braćmi zakonnymi, współpracownikami świeckimi, z tymi wszystkimi, o których Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, jesteście podobni do ewangelicznego siewcy. To spotkanie było przepiękne. Nawet pogodę nam Matka Najświętsza przygotowała, no przepiękną. Jeszcze wczoraj padało, przedwczoraj wydawało się, że będzie bardzo źle. I nawet temperatura była odpowiednia. I trochę wiatru było, i czasem chmurki przyszły, żeby słońce jakoś tak trochę złagodzić. Było przepięknie, przepiękna atmosfera modlitewna. Uczta, no uczta. Parę godzin modlitwy. Msza Święta trwała chyba 4 godziny. Niemal 4 godziny. Jest to wprost niespotykane. I nikomu się nie nudziło. To było jedno wielbienie Pana Boga. Otrzymaliśmy wiele łask.
To było oblężenie Jasnej Góry, oblężenie modlitewne Matki Najświętszej. I jadąc, dowiaduję się, przychodzą do mnie wiadomości następne. Stacja telewizyjna, która się jakoś tak specjalizuje w takim negatywnym mówieniu, między innymi o Radiu Maryja, o sprawach Kościoła, o Polakach, którym zależy na ojczyźnie. Ta stacja telewizyjna, jakieś pismo też, nie będę wymieniał tytułów, mówią mi o tym, dochodzą do mnie te sprawy. Ja tylko chciałbym zareagować, jest prowokacja tam, że ja miałem gdzieś komuś coś powiedzieć, czy mówić. Z tego, co mi przekazali, tych tekstów zamieszczonych w publikatorach, wynika, mogę powiedzieć, moje ustosunkowanie się w tej chwili, jedno, prowokacja. Prowokacja, następna prowokacja. Co bym radził? Nie myślmy o tym. Myślmy o tym, co otrzymaliśmy na Jasnej Górze. Dla własnych rodzin, dla siebie, dla rodziny Radia Maryja, ale dla Kościoła i dla Ojczyzny. I róbmy wszystko. Może potrzeba jeszcze więcej modlitwy. Szatan się denerwuje, że Matka Najświętsza akurat tak dzisiaj była ukochana przez nas. Że Matka Najświętsza prowadzi nas do Jezusa. Jest wyraźnie. Jeżeli ktoś się zna i wie o walce duchów, to można tutaj spokojnie powiedzieć, że to jest ta walka duchów. Na to jest potrzebna modlitwa. Na to jest potrzebna, jeszcze raz mówię, modlitwa, oddanie się Panu Bogu, Matce Najświętszej. Eucharystia, Komunia Święta, Różaniec. Tylko tak, zaufanie bezgraniczne i nie myślenie o tym. Tak bym powiedział. I ciągle chcą skłócić nas wszystkich i mówią o sprawach najwyższych, rządzących w Polsce. Otóż, kochani, nigdy nie miałem intencji i nigdy nie obrażałem. Chciałbym to jeszcze zaznaczyć pana prezydenta czy panią prezydentową. Nawet jeżeli mówię jasno czy ostro, to trzeba się znać trochę na retoryce i trzeba cały kontekst widzieć. Cały kontekst na retoryce, trzeba zaglądnąć do teologii, trzeba zaglądnąć do ojców Kościoła, jak się mówi. Trzeba popatrzeć, jak misjonarze mówią. My jesteśmy zgromadzeniem misyjnym. W tej chwili nie ma czasu mówić, jak misjonarze mówią, by dotarło do ludzi coś. Więc to nie jest, nigdy, jeszcze raz mówię, nawet mi do głowy nie przyszło, żeby kogoś obrażać. To się sztucznie nagłaśnia, ale prawdę trzeba mówić. Prawdę trzeba mówić. I może tu się szatan tym bardziej denerwuje, że dotykamy fundamentalnych prawd. Fundamentalnych prawd. Bez tych praw po prostu nie będziemy istnieć. Bez przyjęcia tych zasadniczych praw. To może tyle. Jeszcze raz mówię, zostawmy to wszystko. Myślmy o tym, co żeśmy otrzymali dzisiaj właśnie na Jasnej Górze zwycięstwa u tronu Matki Najświętszej. Co otrzymaliśmy od Pana Boga przez ręce Maryi. Co oni od nas chcą. I idźmy dalej dla budowania Królestwa Bożego tu na ziemi, budowania jedności, pokoju. I proszę o modlitwę też za tych wszystkich, którzy może są jakoś tak na usługach zła. To są też nasi bracia, nasze siostry i też potrzebują zbawienia. Może jeszcze więcej modlitwy. Tak popatrzmy na siebie. Wszyscy jesteśmy w Polsce, a Polska jest Królestwem Maryi. Ona jest naszą królową. Dziękuję serdecznie.
Jeszcze dodałbym takie pierwsze. Otóż sprawa ta właściwie